Biblia mówi, że Bóg jest ogniem trawiącym. Ilu z nas wie, że tak jest napisane? I jeśli On jest w nas, ogień trawiący, to my, płomienni Duchem Bożym, płomienni ogniem Bożym, mamy Jemu służyć. Amen? Bracia i siostry, nie bójmy się płomieni Bożych. Nie bójmy się tego, że Pan przychodzi w Duchu swoim, w Duchu Świętym i chce zapalać nasze serca. I często dzieje się to przez uwielbienie. Pan przynosi swój ogień, ogień przemiany, ogień rozwiązania problemów, ogień, który sprawia, że troski odchodzą, ogień wolności, przez który chce nas wypalać, zmieniać, przemieniać na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Amen. I zwracam się teraz do tych, którzy są może hermetyczni. Ale muszę się tym podzielić. Gdy ogień Boży przychodzi, nie rób wszystko, aby zostać ognioodpornym. Ten ogień nie wypali cię i nie spali cię. Amen? Gdy Pan przychodzi, a dzisiaj, gdy uwielbialiśmy naszego Pana, Pan coś chciał czynić. Deszcz zaczął padać Bożego błogosławieństwa. Duch Święty jest przyrównany do deszczu wcześniejszego, późniejszego. Nie wychodź suchy z tego miejsca, gdy Pan z łaski swojej, z miłości swojej każdego z nas chce nawiedzać. Amen? Nie bądź hermetyczny na deszcz Ducha Bożego. Nie bądź ognioodporny. Nie stwarzaj w swoim wewnętrznym systemie, aby się bronić, gdy Duch Boży przychodzi. Amen? Tak na początku. Tematem dzisiejszego rozważania jest to, abyśmy trwali w namaszczeniu. I wszystko, co z tym jest związane, przyjrzymy się, do czego to jest potrzebne. I pierwszy Jana, kilka miejsc będziemy czytać ze Słowa Bożego, ale na jednym się skupimy głównie i zaraz do niego dojdę, abyśmy trwali w namaszczeniu. Pierwszy list Jana 2,20 jest napisane, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. I 27 werset tegoż rozdziału mówi, że to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was. Powiedzmy, Boże namaszczenie pozostaje w nas. Tak Słowo Boże mówi. To namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. Namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe. Powiedzmy, Boże namaszczenie jest prawdziwe. Amen. A nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Bóg chce, abyśmy trwali w namaszczeniu, które pochodzi od Niego. Chce, aby każdy z nas trwał w Bożym namaszczeniu, abyśmy trwali w Jezusie Chrystusie, abyśmy trwali w Kościele, w zborze lokalnym, którego On jest głową. Biblia mówi, On jest głową Kościoła i Jezus Chrystus zasila każdego z nas. Amen? I to jest ważne, gdy my nie trwamy. Nie trwamy w Bożym namaszczeniu, nie trwamy w Chrystusie Jezusie, nie trwamy w Jego ciele, jakim jest zbór Kościół, nie możemy trwać w namaszczeniu. Co nam przynosi namaszczenie? Jak w nim chodzić, jak w nim się poruszać? Zobaczymy dzisiaj na przykładzie Dawida, a konkretnie walki Dawida z Goliatem. Zauważymy, pomimo że znasz tą historię i być może już 123 kazania na ten temat słyszałeś, zauważysz, że Boże namaszczenie jest potrzebne w twoim życiu osobistym, jako chrześcijanina, ale i w twoim życiu społecznym dla kościoła lokalnego, do którego należysz. Ono będzie błogosławieństwo wnosić do twojego indywidualnego, osobistego, duchowego życia. I będzie się rozlewało, bo jak Bóg daje, to na kieli swoje łaskę, swoją dobroć, swoje namaszczenie, jak Bóg daje, Biblia mówi, On jest hojnym Bogiem i daje ducha bez miary. Sprawia to, że nasz kielich się przelewa. Ono błogosławi nie tylko wnętrze naszego kielicha, że się tak wyrażę, gdy przynosi swoje namaszczenie, gdy napełnia nas swoim Duchem Świętym, ale to sprawia, że kielich się przelewa i ludzie wokół ciebie są błogosławieni. I dzisiaj na podstawie właśnie historii Dawida, walki jego z Goliatem, zobaczymy, jaką ważną rolę to odgrywało. Nie będę czytał całej tej historii, wiem, że znamy Słowo Boże, znamy tą historię, ale stawką, ceną walki Dawida z Goliatem było życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo, wolność lub niewola. I Księga Samuela, otwórzcie proszę, będziemy tam wyrywkowo zaglądać do tekstu Słowa Bożego i sprawdzać, jak się sprawy mają, abyśmy mieli otwartą pierwszą Księgę Samuela, 17 rozdział. Dawid i Goliat, cała ta potyczka i będziemy wyrywkowo zaglądać do Słowa Bożego i zauważymy, jak wróg Goliat, jego imię już nieraz to mówiliśmy, wykłada się widoczne. Goliat oznacza się widoczne. Można tak przetłumaczyć. Trudno nie dostrzec faceta, który ma około 3 metrów wzrostu. I zobaczymy tam, jak wróg, Goliat, stawia warunki, gdzie stawką jest to, co już powiedzieliśmy, życie lub śmierć, błogosławieństwo, przekleństwo, niewola albo wolność. Ilu z nas decyduje się na życie? Prawie wszyscy. Ilu z nas decyduje się na błogosławieństwo? Bóg nie będzie się zmuszał naszą wolę, którą nam dał, do tego, abyśmy my byli zmuszeni. To jest nasza decyzja. Dlatego jeśli ja czasami proszę, abyś zareagował, drogi słuchaczu, to po to, aby to było błogosławieństwem do twojego życia. Gdy proklamujemy Słowo Boże, które czasami proszę, abyśmy jako zbór mówili, to ma wnosić błogosławieństwo do twojego osobistego życia. Amen? To jest ważne. Abyśmy się faszerowali, abyśmy się napełniali, abyśmy się przepełniali Słowem Bożym, bo ono jest żywe i skuteczne. Amen? I 17 werset, 8, 17 rozdział, 8 werset, jest powiedziane, że stanął, zawołał w stronę chówców izraelskich ten Goliat wróg i w 9 mówi, jeżeli potrafi ktoś walczyć ze mną i położy mnie trupem, my będziemy waszymi niewolnikami. Stawia warunki. Sprowadza to do jednej potyczki, do jednej walki, która ma zadecydować o tym, kto będzie kogo niewolnikiem. I dalej mówi, ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami, będziecie nam służyć. Stawka jest wysoka. Wróg już od 40 dni, skutecznie trzeba powiedzieć, trzyma naród wybrany w niewoli. Manipuluje bez walki słowami, wiadomościami, informacjami. Formuje w ludzie Bożym, w Izraelitach coś, co ich dołuje. Do tego będziemy zaglądać. Idzie tym samą drogą, bo Biblia mówi, że wiara, która zwycięża ten świat, wiara, która, dzięki której możemy Bogu się podobać, wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Słuch jest potrzebny do tego, aby wiara w nas wzrosła. Goliat obiera tą samą drogę. Przez słuch, przez wiadomości, przez informacje dociera do słuchaczy po drugiej stronie doliny, czyli do ludzi wybranych i nadaje bez przerwy i przez 40 dni mu się to udaje. I w życiu bywa podobnie. Jeżeli nie podejmiesz walki, możesz pozostać w niewoli. papierosa, alkoholu, zazdrości, kutliwości, zależności, strachu od ludzi, trosk, Goliat jest widoczny. I zawsze zwróci na siebie uwagę. I Bóg już na samym początku powiedział do Kaina, grzech czyhał u drzwi, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Oznacza, że mamy autorytet, począwszy już od Kaina, panować nad tym, co próbuje nas atakować, brać w niewolę, wnosić śmierć, przegraną. To wszystko negatywne. Bóg od początku już przypomniał dla Kaina, mówi, hej, tak się dzieje, ale ty masz nad tym panować. Dlatego potrzebne jest, abyśmy trwali w namaszczeniu. I Dawid, to jest kluczowa myśl, Dawid przed niespodziewaną walką z Goliatą, wiemy, jak on się tam znalazł, zostaje namaszczony. I proszę, rozdział wcześniej, Samuela 16:13, pierwsza księga Samuela 16:13. I to jest początek. Jezus powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy. Czekajcie na obietnicę moją, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Nie róbcie nic, zanim nie przyjdzie namaszczenie do waszego życia. Ilu z nas wie, że tak jest zapisane? To ma być zachęta do tego, abyśmy nie podejmowali żadnej walki, jeśli najpierw nie zostaniemy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, zanurzeni w Duchu Świętym, namaszczeni Jego obecnością. I 16:13 czytamy tak. To wszystko dzieje się przed konfrontacją, przed walką Dawida z Goliatem. Biblia to tak opisuje. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Co czytaliśmy? Że wy macie to namaszczenie, ono nas poucza i pozostaje w nas. Amen? Słowo Boże, Nowy Testament, Jan na początku czytaliśmy, że to namaszczenie, gdy ono przychodzi do naszego życia, pozostaje w nas i jest w nas. I jeśli dzisiaj odczuwasz braki. Twój kielich nie jest pełny. Nie masz tego przekonania wewnętrznego w sobie. Nie czujesz tej żarliwości, pasji dla Chrystusa. Nie czujesz tej Bożej obecności. Wsłuchaj się uważnie. Będziemy zaraz w szczegółach omawiać pewne kroki, zasady, do których Bóg się przyznaje. I wiecie, Dawid wie, że to zwycięstwo daje tylko Bóg. I Dawid wie, że nie jest silniejszy od lwa, niedźwiedzia i od Goliata. On to wszystko wie. On w swoim rozumie jest tak poukładany, że wie, że sprawy się tak mają. Ale Dawid przede wszystkim wie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tu podłącza się wiara. Tu podłącza się namaszczenie. I albo jesteś człowiekiem rozumnym i przyjmujesz to tak, że są rzeczy, które są niemożliwe. W ten sposób wykluczamy Boga. Albo Filipian 4:13 mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Amen? Możemy powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Jeszcze raz proszę. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Kto cię wzmacnia? Kto jest tym, który cię wzmacnia? Dlatego zastanów się, daj odpowiedź na to pytanie. I Dawid jest dla mnie takim, ktoś kiedyś powiedział, pogromcą olbrzymów. Dawid jest namaszczonym bohaterem, jest młodzieńcem, który dokonał czegoś, czego nikt przedtem w Izraelu nie dokonał. I był młodzieńcem, który stanął do walki z olbrzymem, ale był, ta różnica, namaszczonym młodzieńcem. Jego wiek nie odgrywał roli. Dlatego, że to namaszczenie, które spłynęło na jego życie, pozostało w nim. I jego postawa powinna być zachętą dla każdego z nas do podjęcia walki w imię Pana w sytuacjach, w których być może się teraz znajdujesz. i nie możesz się przebić, nie możesz odnieść zwycięstwa, ale również powinna być zachętą do przyszłych wyzwań, Goliatów, olbrzymów, niepowodzeń, wyzwań, które staną na drodze twojego życia. Jeśli się aktualnie borykasz z wyzwaniami, proszę zwróć uwagę dzisiaj na to, co mówimy. Niech słowa wiary ze Słowa Bożego wykonają pracę w twoim życiu. I każdy olbrzym, każda trudność, która staje na naszej drodze, w naszym życiu, wyzwala różne reakcje. Czy na pewno już się spotkaliście z czymś takim? Jedni ulegają strachowi, wycofują się, rezygnują z podjęcia walki, zgadzają się z stanem rzeczy. Czasami się obrażają, mają pretensje do Pana Boga, odwracają się i idą w drugą stronę. Inni zostają pobudzeni do działania, do walki, do modlitwy, do szukania Pana, do szukania pomocy. Wyzwania uaktywniają w niektórych nas właśnie taki bojowniczy stan rzeczy. I zawsze jest tak, że wyzwania wydobywają na zewnątrz to, co kryje się głęboko wewnątrz nas. Przypowieści Jezusa o dwóch fundamentach. Mateusza 7, 24. Jeden fundament na skalę, drugi na piasku. Na obydwa przychodzą te same wiatry, deszcze, ulewy, wyzwania. Ale tylko ten, co na fundamencie skały, na Jezusie Chrystusie, ten, który w namaszczonym Chrystusie trwa, się ostoi. Zawsze, gdy przychodzi ucisk, coś wychodzi na zewnątrz, co wcześniej było niewidoczne. Gdy wyciskasz tubkę pasty do zębów, to wtedy wywierasz ucisk i zawartość pasty jest na twojej szczoteczce. Każdy ucisk wyzwala coś. Każdy kryzys, w którym się aktualnie również znajdujemy, wyzwala pewne zachowania w nas. Możemy rozpoznać siebie za pewnymi zachowaniami. Żaden człowiek nie osiągnął rzeczy wielkich bez walki również z wielkimi rzeczami. Wiecie, że te przeciwności, trudności, olbrzymy, nazywaj to jak chcesz, są często takimi narzędziami, których Bóg używa, aby przygotować nas do większych zadań. Jeszcze raz to powiem. Jeśli Bóg dopuszcza olbrzymów do twojego życia, wyzwań, to za tym idą większe rzeczy, bo Bóg cię samego nie zostawi. Amen? Tu jest wiara, tu jest potrzebne namaszczenie, abyśmy my mogli to odbierać od Pana i ufać, że do skończenia świata będzie z nami. Wiecie, to jest ważna zasada. Jeśli chcesz, aby w życiu twoim wyzwania, trudności, te przeciwności, różnego rodzaju olbrzymy były pokonywane, musisz podjąć po prostu walkę. Być może do tej pory stały na twojej drodze różnego rodzaju przeszkody i nie pozwoliły ci pójść dalej. Być może jesteś akurat w tym 40 dniu twoich zmagań, a może to jest 40 tydzień, a może to jest 40 miesiąc twoich zmagań, gdzie nie możesz pójść dalej, tak jak Izraelici. Ale gdy przysłuchujemy się tej historii o Dawidzie, o pogromcu olbrzymów, to możemy się dużo nauczyć. I kilka takich cech, które są praktyczne w dzisiejszych czasach dla twojego i dla mojego życia, dla życia ludzi, którymi się otaczasz, dla twojej rodziny, dla bliskich, dla społeczności, dla zboru, którym jest, właśnie tych kilka cech omówimy. I wierzę, że twoja wiara z każdym punktem będziemy omawiać. Postaram się to szybko zrobić, aby jednak w nas zostało jak najwięcej w naszych sercach, w naszym duchu Słowa Bożego i za każdym razem niech twoja wiara wzrasta. Gdy się pojawi coś, co nie umiesz czasami określić, a wygląda na olbrzyma, bo nie daje za wygraną, bo jest uparte, bo jest przeciwnością, którą nie od razu tak sobie możesz z tym poradzić. Gdy zastosujesz zasady Słowa Bożego, one zawsze się sprawdzą. Po pierwsze, Dawid nie zaczynał jako pogromca olbrzymów. Kiedy wybuchła wojna izraelsko-filistyńska, Dawid był jeszcze młodym człowiekiem. Biblia mówi, że był najmłodszym z wszystkich synów, 14 werset. I w czasie, gdy jego bracia służyli jako żołnierze, to wiecie, Dawid był chłopcem na posyłki. Ojciec mówi, zanieś cały ładunek zapasów, zanieś do swoich braci, którzy tam toczą walkę. Był chłopcem na posyłki. Dowiedz się, Dawidzie, jakim się dzieje, co tam słychać. A Dawid z A do B, z B do A słuchał ojca i wykonywał. Donosił braciom jedzenie i tak dalej. Jeżeli dziś, słuchając tego słowa, nie widzisz siebie jako namaszczonego, pogromcę twoich olbrzymów, to pomyśl o Dawidzie. Być może czujesz się takim chłopcem na posyłki. Czujesz się, że bo wykonujesz jakąś tam w twoich oczach nieznaczącą pracę, służbę. Pomyśl, od czego Dawid zaczynał. Bądź pokorny przed Panem, a Biblia mówi, że On wywyższy cię w stosownym czasie. Amen? Bądź otwarty na to, co Bóg ma dla ciebie przygotowane. Bądź jak Dawid wierny w tej małej rzeczy, a obietnica jest zapisana dalej. Jeśli jesteśmy wierni w małym, to Bóg da nam co? Nie słyszę? Więcej. Bóg poukładał w swojej drabinie wzrostu duchowego szczeble w ten sposób, abyśmy żadnego nie opuścili. Dawid był wierny w tym pierwszym szczeblu, wierny w tym i nie unosił się, że był chłopcem na posyłki. Biblia mówi, że Bóg pokornym łaskę daje. Pozostań pokorny w tym, co robisz. Jeśli robisz to dla Pana, pozostań to w tym pokornym. Amen. Po drugie, Dawid nie wpatrywał się w tego olbrzyma, w Goliata, ale wpatrywał się w Boga, wpatrywał się w Jezusa Chrystusa. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy patrzyli na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Można dobrze rozpocząć, ale później zacząć tonąć. Piotruś na wodzie, kojarzycie. Bracia i siostry, Dawid, ten, który został przed tym namaszczony, a mówimy o tym, jak ważne jest namaszczenie w naszym życiu, Dawid, jako pogromca olbrzymów, nie wpatrywał się w olbrzyma, ale w żywego Boga. 17 rozdział, mamy cały czas otwartą księgę, pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział, od 25 do 27 jest napisane, 25-27. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który go położy trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swą córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. Wiecie, o niczym innym, żadnego innego tematu nie było w tym czasie w obozie filistyńskim, jak tylko to i mówili wojownicy izraelscy. Czy widzicie tego harcownika, który występuje, aby nas dołować? Wielu koncentruje się na problemach, które zakrywają właściwy cel. Nie pozwól sobie na to, aby wyzwania w twoim życiu, nazwij to jak chcesz, olbrzymi, przeciwnik, trudności, przeciwności, troski, nie pozwól, aby to zasłaniało ci Jezusa Chrystusa w twoim życiu. Amen. Widzimy wielki problem, około 3-metrowy, trudno go nie zauważyć, Goliata. Ale wiesz co? zadaniem olbrzyma, Goliata, tego widzącego, jego imię tak się wykłada, jest to, że on zawsze skupia swoją uwagę na tym, aby hipnotyzować cię swoją postawą, tym, co mówi, aby skupić uwagę na nim, aby okraść cię z czasu. Biblia mówi, wykopujcie czas dla Pana, ale gdy Goliat przychodzi, podpowiada co innego. Jeśli damy się na to nabrać, to okradnie nas z czasu, wyssa całą energię z ciebie, bo będziesz tym skupiony. I Izraelici byli niestety, ale na tym skupieni. Pamiętaj, że Biblia mówi, twoje usta będą mówić z obfitości twojego serca. I to już powiedzieliśmy. Goliat przez 40 dni zadbał o to, aby te informacje zalały ich serca. I nic dziwnego, dalej będziemy o tym mówić, jacy zdołowani byli, nic dziwnego, że te informacje zatopiły ich, pogrążyły ich, uziemiły ich, okradły ich z wszystkiego. Bo wróg zawsze chce zasiać strach, obawy do naszych serc. I 24 werset, wszyscy wojownicy, nie dzieci, nie ci, którzy próbują walki, ale wszyscy wojownicy izraelscy, komandosi, najlepsi z najlepszych, którzy byli tam, wszyscy wojownicy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Jak ważne jest w życiu, na co patrzymy. Jak ważne jest w życiu, czego słuchamy. Amen? Pamiętaj o tym, to jest zasada Boża. Nie oceniaj sytuacji na podstawie tego, co widzisz. Amen? Nie pielgrzymujemy w oglądaniu, lecz wierzę w Boga Wszechmogącego. Tak mówi Słowo Boże. Nie pozwól, aby wróg skupił twoją uwagę na nim samym. Nie oceniaj sytuacji na podstawie tego, co widzisz. Potrzebujemy duchowych oczu. Sługa Elizeusza, znacie tą historię. Elizeusz duchowymi oczyma widzi sytuację inaczej. Modli się o swojego sługę, aby Bóg otworzył mu oczy duchowe. I gdy Bóg to czyni, sługa widzi, że więcej jest tych, którzy są z nimi dwoma tylko, aniżeli tych, którzy są przeciw nim. Bracia i siostry, jak ważne jest, jakimi oczyma patrzymy na stan rzeczy, w której się znajdujemy. Strach, często to powtarzam, strach to jest wiara we wroga. My, moje serce, twoje serce, nie powinno mieć miejsca w nim strach. Amen? Dlaczego? Bo Bóg nie dał nam ducha strachu. Nie pozwólmy, on będzie się dobijał. Będzie próbował jakoś wejść. Będzie próbował przez słuch, przez wzrok, przez okoliczności, przez uczucia się włamać. Ale moim i twoim zadaniem jest to rozpoznawać. Amen? Nie pozwólmy na to. Bądźmy wojownikami. Trwaj w namaszczeniu. Gdzie nie umiesz sobie pomagać, uciekaj do swojego Pana. I pamiętaj, że nie pielgrzymujesz w oglądaniu, lecz wierzę. Trzeci punkt. Dawid nie słuchał wątpliwości. Ilu z nas w drodze, w swojej wierze, w pielgrzymce duchowej, wzroście duchowym, miało już wątpliwości? No, widzę, że nie, ci, co nie reagują, to nie mają żadnych wątpliwości. Chwała Bogu. Ale Dawid nie słuchał wątpliwości. I 28, a czytamy, to mnie zawsze motywuje, 28 werset, a gdy Eliab, najstarszy brat Dawida, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł, po co właściwie tu przyszedłeś? I komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca. Wow. Czytamy o Dawidzie, że był mężem według serca Bożego. Jest tak napisane? Przychodzi najstarszy brat, ocenia sytuację, po krótkich słowach Dawida i mówi: znam ja ciebie lepiej, znam ja złośliwość twojego serca, a przyszedłeś tu tylko, aby się przyglądać bitwie. Wiecie, to mówi brat. To mówi brat Dawida, to nie mówi Goliat. Wiecie, zastanawiam się nieraz, jakich metod, kogo musi przeciwnik użyć, żebyś nie podjął walki. Czasami od najbliższych najbardziej boli. Ilu z nas się zgodzi ze mną? O, dziękuję. To jest biblijne, ale ty decydujesz. Ty decydujesz, aby się nie zniechęcić. Co zniechęca cię do działania? Zastanawiałeś się? Albo kto zniechęca cię do działania? Dawid pokonywał zniechęcenie. I co? Jest w 30 napisane, krótkie. Dawid odwrócił się od niego ku innemu. Niegrzeczne zachowanie. Jak można plecy starszemu bratowi pokazać? Jak można się odwrócić do kogoś plecami, gdy starszy brat do ciebie mówi, on cię lepiej zna niż ty sam? Bracia i siostry, w tym życiu duchowym bądźmy ostrożni. Czasami musimy przejść obojętnie obok naszych Eliabów, nazwałem to tak, czyli tych, którzy gaszą nas duchowo. Ilu się ze mną zgodzi? Tych, którzy nas oskarżają, lekceważą. Jeśli oparcie robisz sobie z człowieka, biada ci, tak Słowo Boże naucza. Czasami musimy przejść obojętnie obok Sauli. Znacie tą historię. On był królem. Są ludzie, którzy gaszą nas swoją pozycją, stanowiskiem, wpływami. I czujesz, że to jest przeszkoda. Przypomnijcie sobie, kto dzieciom nie pozwalał przychodzić do Pana Jezusa. Czy to byli Filistynie? To byli uczniowie. A gdy ślepy siedział przy drodze i wołał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Kto go uciszał? Twoim, moim zadaniem jest rozpoznać głos Boży. I czasami musimy przejść obojętnie obok naszych Goliatów, że się tak wyrażę, czyli tych, którzy próbują nas gasić swoimi umiejętnościami, dominacją, którą wokół siebie, że tak powiem, rozprzestrzeniają. Jeśli będziesz słuchał wątpliwości w twoim sercu, nie staniesz do walki, a sytuacja się nie zmieni. To jest efekt końcowy. Gdy nie staniesz do walki, to znaczy, że przyjąłeś wątpliwości. Gdyby Dawid w tym miejscu zrezygnował po słowach starszego brata, który ma przecież więcej do powiedzenia, on go wychowywał, on na niego uważał, a co to? Gdyby Dawid w tym miejscu zawrócił, poddał się, nie przyszedłby przełom. Czwarta myśl. Wiecie, Dawida, i tu czujemy się mali nieraz. Dawida, tego namaszczonego Dawida, pamiętajcie, trwajmy w namaszczeniu. Dawida nie przytłaczała wielkość tego wyzwania. On się go nie bał. On nie był szkolonym, przygotowanym. On nie przyszedł ze szkoły kadetów, wojowników izraelskich. On przyszedł bezpośrednio z pastwiska. Poszedł do domu, zapas żywności, to co miał zanieść. On przyszedł z pastwiska jako chłopiec na posyłki i stanął tam. I nie był przerażony tym wielkim wyzwaniem. Ona go nie przytłoczyła. Wiecie, żołnierze uważali, że Goliat był zbyt wielki, by go pokonać. To jest ta różnica. Ale Dawid uważał, że Goliat jest zbyt duży, wielki, żeby go nie trafić. To jest ta różnica, która polega na tym, jak my sprawy widzimy. Jeśli patrzymy oczyma duchowymi, w odnowionym umyśle, na przeciwności i trudności i nie wątpimy i nie pozwolimy, bo wątpliwości będą przychodzić i nie pozwolimy na to, to Bóg da nam zwycięstwo. Amen. Dlaczego Dawid nie czuł się przytłoczony tą sytuacją? Dlaczego on niewyszkolony, nie wiem, 16-17-letni chłopiec, niskiego wzrostu, o rudawych włosach, pełen usposobienia radosnego, autor psalmów, on już wtedy je pisał. Dlaczego Dawid nie czuł się przytłoczony tą sytuacją, a cały zastęp Izraela bali się bardzo? Ponieważ Dawid z miłością, z pasją, z doświadczeniem, które z Bogiem już miał, dążył do tego, aby oddać chwałę Bogu. I o tym mówi 46 werset. Dzisiaj Dawid to mówi przed walką. Dzisiaj, nie jutro, nie za miesiąc, nie jak skończę moje szkolenie jako wojownik izraelski. Ja muszę zrobić szkołę, muszę pójść tam, muszę to załatwić, muszę to, muszę dorosnąć. Na wszystko jest czas. Dzisiaj, Słowo Boże mówi, jeśli dziś usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj, mówi Dawid, dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan. Woo! Gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Nie mówię egoistycznie. Wyda ciebie w moje ręce i was w moje ręce. Ja tu jestem gościu, jestem namaszczony. Wow, kto mi tu podskoczy? Zauważcie na zaimki, na słowa pojedyncze Dawida, bo to obrazuje i pokazuje, w jakim duchu on to mówi. Nie myślał o sobie. Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Wiecie, Dawid nie szukał swego, dlatego Pan dał mu zwycięstwo. Nie walczył mieczem, bo Biblia mówi, on już znał Nowy Testament. Dlaczego? Bo przecież to Jezus dopiero powiedział w Nowym Testamencie, kto mieczem walczy od miecza, ginie. On już to znał. Dlaczego? Bo autor tych słów, całe Pismo przez Ducha Świętego jest natchnione. Autor tych słów przez namaszczenie zamieszkał w nim i pozostał. I mu podpowiadał, jak słyszeliśmy dzisiaj. I on jemu podpowiadał, on go pocieszał, był opiekunem. On go instruował. Trwaj w namaszczeniu, drogi bracie, droga siostro. Trwaj w namaszczeniu. I on wiedział, że kto mieczem wuje, od miecza ginie. Dlatego miał odwagę powiedzieć, nie mieczem i włócznią wspomaga Pan. Tu, w tym przypadku. I 2 Koryntian 10:3 jest napisane, bo chociaż żyjemy w ciele, żyjemy wszyscy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Amen? Chciałbym, abyśmy to zdanie, nie walczymy cielesnymi środkami, powiedzieli razem. Nie walczymy cielesnymi środkami. Bracia i siostry, nie pozwól sobie nigdy na to, aby używać cielesnych środków do walki duchowej, bo to z góry jest skazana na przegranę. Bóg się do tego nie przyznaje. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, jeszcze raz, lecz ma moc, powiedzmy, ma moc. Woo! Burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nie dla naszego widzimisię. Nie dla naszych potrzeb. Nie dla budowania mojego wizerunku. Nie dlatego, żebym miał jakimś tym gościem był, bo ja, Dawid, jestem i namaszczony. Nie. Jest powiedziane, możesz w domu sprawdzić, 2 Koryntian 10:3. Ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Dawid, pełen Ducha Bożego, pełen namaszczenia, rozumiał tą zasadę dla sprawy Bożej. A sprawa Boża to nie walka przeciwko krwi i ciału. Amen? To nie walka przeciwko krwi i ciału. Bóg najbardziej ukochał człowieka. Jeśli stosujesz inne metody, zaniechaj tego. Nie możesz być manipulatorem, człowiekiem wpływów, tylko dlatego, że gdzieś coś lepiej się czujesz, albo więcej masz, albo jesteś mądrzejszy. Nie! W duchu nie ma ani Żyda, ani Greka. Amen? Następna myśl. Musimy przyspieszyć. Pogromcy olbrzymów bazują na wcześniej odniesionych sukcesach. Dawid bazował na tym, co wcześniej już doświadczył. I znamy, on to mówił tak. Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, bo tak w życiu bywa. 34-37. Wiecie, on to mówi tak, jakby to taka normalna rzecz była. Dlaczego on tak to mówi? Bo życie w namaszczeniu, życie z Bogiem właśnie tak wygląda. I jest napisane, i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wow, my byśmy zaraz policję wezwali. Albo straż pożarną, albo jeszcze inne rzeczy. Wtedy ja biegłem za nim. Pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli się rzucił na mnie, i tak bywało, to go chwytałem za grzywem, tłukłem i zabijałem go. I dalej mówi, otóż lwa i niedźwiedzia Pan wydawał w moje ręce. Wiesz co? Gdy nikt Dawida nie widział, nikt nie klaskał, bo był sam na pastwisku, odrzucony. Z nim się nie liczyli. Pamiętacie, jak miało być namaszczenie króla? Wszyscy się zebrali. Możemy rozpoczynać ceremonię, ale kogoś brakuje. Prorok Pana mówi. A to Dawid. A o niego chodziło. Jeśli czujesz się dzisiaj odrzucony przez swoich bliskich, rodzinę i być może zapomniany przez niektórych, bracie i siostro, Bóg ciebie nigdy nie zapomni. Amen. I wiecie co? Gdy nikt Dawida nie widział, nie klaskał, on uczył się walki duchowej. Bóg się temu przygląda. Pytam się, co robisz, jak nikt nie widzi? Co robisz swoją duchowością, jak nikt nie widzi? On się wprawiał. Wiecie, że ćwiczenie z procy wymagało czasu. Ta umiejętność, jaką posiadał. Bóg naprowadza na cel. Ale są pewne umiejętności, których my mamy nabywać. Jeśli będziemy pamiętać o tym, że Bóg okazał się zawsze wierny, pomimo tych trudności, które mieliśmy, pomoże nam to pokonać wątpliwości w tych kolejnych wyzwaniach w naszym życiu. Nie zapomnij, dlatego to Dawid powiedział, chwal duszą moja Pana, nie zapomina Jego dobrodziejstw. Amen. Miej pamiętnik w swoim sercu, w swoim umyśle, w swoim domu, pisemny, jakkolwiek, z tymi rzeczami, które Bóg dla twojego życia uczynił. Amen? To ci pomoże w następnych wyzwaniach. Ktoś kiedyś powiedział, jeśli wchodzisz w ciemność, to pamiętaj, co Bóg mówił do ciebie, gdy było jeszcze jasno. Wzmacniaj się w Panu i w potężnej mocy Jego, jest zachęta Słowa Bożego. Trwaj w namaszczeniu. Sam nikt z nas sobie nie poradzi. Amen? Ale z Panem wszystko jest możliwe. Z Nim jest wszystko możliwe. Dawid to wiedział. Jeszcze mam kilka punktów, ale czas goni. Wiecie, Dawid przekonuje innych, że uda im się zwyciężyć. 40 dni nic się nie działo. Nie było poruszenia, nie było przebudzenia. Wszyscy byli jałowi, zniechęceni. Najchętniej poszliby do domu, spakowali swoje manatki i uciekli. A co tam? Nikt się nie dowie. Jeśli podnosi się w tobie chęć rezygnacji, chęć poddania się, spakowania swoich całego twojego kramu i poddania się. Zobacz, co Dawid zrobił. Pogromcy olbrzymów, Dawid, on przekonywał innych, że uda im się zwyciężyć. I 37 jest napisane, i rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul, idź, a Pan będzie z tobą. Bracie i siostry, jak trwamy w Bożym namaszczeniu, to nie tylko ty jesteś przekonany, tylko ty. Nie tylko ty znasz ten smak, wiesz jak to jest, wiesz, że jak Pan z tobą, to któż przeciwko tobie? Ale masz wpływ na innych. Amen? Ten dobry, pozytywny wpływ. Masz wpływ na innych. I dlatego on przekonał króla. Twoja wiara w siłę i moc Boga sprawi, że inni zaufają Bogu, pomimo, że już 40 dni upłynęło. Biblia mówi, budujcie jedni drugich. On przekonał króla. On przekonał tego decydenta, że się tak wyrażę. Być może w twoim życiu nie jesteś do końca dziś przekonany. Uwierz w to, co Bóg może, jeśli dotychczas ty niewiele mogłeś zdziałać. Amen? Uwierz w to, co Bóg może. Bo Biblia mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. I przestań, przepraszam, marudzić nad sobą. W minionym tygodniu marudziłem, mogę być szczery, moja żona kiwa głową, tak? 2 dni. Tak mnie dorwało. Ale Bóg coś chciał przez to pokazać. Takiego użalania się nad sobą, wiecie, kto jest, nie? Jak jeszcze ktoś przyjdzie i się też zacznie nad tobą użalać. Jak ci dobrze wtedy. No. Myślisz, że masz rację. Tak usiądziesz ten fotel na biegunach bujany i tak do przodu, jak to jest źle i trudno, do tyłu, jakie to są wyzwania i tak do przodu i do tyłu i tak się kręci fajnie w główce i tak jesteś zadowolony, ktoś jeszcze przyjdzie i tak ci przyzna rację, bujnie cię. Łup, łup. Problem polega na tym, że jak usiądziesz na taki fotel, nie posuniesz się do przodu. Pozostaniesz w ziemi suchej. Dlatego Dawid, już kończąc zaraz, on nie próbował udawać kogoś innego. Znamy to, że król przyodział Dawida w swój rysztunek. Chciał dobrze. Uwierz moją zbroję, to ci pomoże. Wiecie, zawsze ludzie będą chcieli sprawić, żebyś był jak oni. Jak będziesz coś robił pod ludzi, to będą mieli cię w garści. Zawsze ludzie będą chcieli sprawić, żebyś był jak oni. Saul chciał dobrze, ale to nie było po Bożemu. To nie było według planu Bożego. Pozostań w tej walce tym, kim jesteś. Użyj broni, która do ciebie pasuje, jakim jest Słowo Boże. Bóg każdemu z nas dał miarę wiary, jest napisane. Pamiętaj, Boży to dar. Sprawy ciała duchem umartwiaj. Potrzeba do tego, abyś trwał w Bożym namaszczeniu. Przywdzieć całą Bożą zbroję. Mamy być podobni do Jezusa Chrystusa. I On, Duch Boży, będzie nas zmieniał. On, Dawid, pragnął zwycięstwa. On pragnął zwycięstwa. Jest 48 werset. Gdy wtedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyna. Pierwszym krokiem w takich sytuacjach, jak już jest, jak to mówi się, na oszczu, już jest, coś się dzieje, pierwszym krokiem do rozwiązania jakiegoś problemu jest przystąpienie do działania. Dawid nie podszedł do Goliata, on do niego podbiegł. Jeśli masz przekonanie w sercu, jeśli masz wiarę, że w tobie jest ten, który jest większy, to nie masz szans, jaki wielki jest Goliat. Amen? Musimy nie cofać się, bo Bóg nie ma upodobania w tych, co się cofają. Nie uciekaj od problemu, ale z wiarą podbiegnij do Niego. Oczekuj Bożego zwycięstwa. Dlatego On stał się inspiracją dla wielu. Bracia i siostry, proszę, abyśmy zaczęli naszego Pana wielbić, aby grupa przyszła do przodu.